Cześć Gosiu, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dzisiejszego wieczoru obejrzą Państwo dwa klasyczne westerny. Rzekę Czerwoną w reżyserii Howarda Hawksa z roku 1948 i o 4 lata późniejsze w Samo Południe wyreżyserowane przez Freda Zinnemana. Posługując się terminologią klasyczny western, z jednej strony konotuje pewien okres historyczny, który przez historyków kina zawiera się w latach około 1930-1960. Zarazem umiejscawiam te westerny w tym okresie. Z drugiej wskazuje poprzez klasyczność i poprzez nazwę western pewien gatunek filmowy, który jest przez nas, jak podejrzewam, intuicyjnie rozpoznawalny i ze względu na to, że jest gatunkiem, no musi mieć jakieś cechy go wyróżniające, go konsolidujące. Chciałbym z tego miejsca troszeczkę zaburzyć chronologię zdarzeń i poprosić Państwa już teraz o obejrzenie krótkiego fragmentu. Szanowni Państwo, sądzę, że tyle wystarczy. Gdybym zapytał Państwa, co takiego Państwo widzieli, podejrzewam, że usłyszałbym zgodnie z prawdą, że obejrzeli Państwo kilkanaście ujęć prezentujących filmy z akcją umiejscowioną na dzikim zachodzie, czyli po prostu westerny. Gdybyśmy mieli wymienić jakieś cechy western charakteryzujące, no to tym, co rzuca się jako pierwsze, jest ikonografia. Ikonografia chyba najmocniej skonwencjonalizowana, jeśli chodzi o kino gatunków i najbardziej rozpoznawalna. I to na całym świecie. Doszło nawet do tego, że jak pisał Zygmunt Kałużyński, western jest najbardziej rozpoznawalnym z gatunków. Pisał to w 1994 roku, jeśli dobrze pamiętam. I nawet w Kongo utarł się taki zwrot żargonowy, określający kino w ogóle, synonimiczny w stosunku do kina, czyli przedstawienie z kowbojami. Gdybyśmy mieli wymienić te elementy składowe ikonografii, które zaobserwowali Państwo tutaj, no to na pewno byśmy wymienili poganiacze bydła w charakterystycznych strojach z kapeluszem, w kapeluszach z szerokim rondem. Mieliśmy tutaj kawalerzystów Armii Stanów Zjednoczonych, mieliśmy tutaj Indian, dyliżans przedstawiony w sposób charakterystyczny w planie totalnym na tle monumentalnej doliny Monument Valley, no i parę innych rzeczy. Jeżeli chodzi o cechy gatunku filmowego, tą problematyką zajmował się amerykański filmoznawca Rick Altman. Badał on kino okresu klasycznego i wymienił siedem cech konstytuujących taki gatunek filmowy. Ja sądzę, że przynajmniej trzy możemy tutaj zaobserwować. Pierwszym na pewno byłaby powtarzalność. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, to były wszystkie te filmy były wyreżyserowane przez Johna Forda, uważanego za ojca założyciela westernu, i wszystkie eksponowały właśnie te formacje skalne Doliny Monument Valley położonej na granicy stanów Utah i Arizony, które to miejsce Ford szczególnie sobie ukochał. Drugą taką cechą byłaby kumulacyjność. Kumulacyjność określa nagromadzenie wątków w wielu filmach, które kodyfikują gatunek w umyśle widza. Za sprawą nagromadzenia tych wątków bezbłędnie identyfikujemy, że jest to ten, a nie inny gatunek filmowy, w tym kontekście western. Trzecią cechą jest związana i wynikająca z tych dwóch przewidywalność. Przewidywalność może dotyczyć nawet struktur narracyjnych. Jeżeli oglądamy wiele westernów i widzimy samotny dyliżans z niewinnymi pasażerami poruszające się po pustej prerii, mamy prawo przypuszczać, że zaraz zostanie zaatakowany przez Indian zjeżdżających ze zbocza. Jeżeli znajdują się na sali Państwo, którzy uczestniczyli w pokazie dyliżansu, to wiedzą, że w pewnym momencie właśnie dyliżansu kamera w boksie przesuwa, ukazując tych Indian. Może też być często stosowane w westernie, zastosowane ujęcie subiektywne, gdzie obiektyw kamery jest tak naprawdę wzrokiem wodza indiańskiego bądź wojownika, który zaraz powiadomi swoich współplemieńców i przypuści atak na pasażerów dyliżansu czy kawalkadę żołnierzy. Cztery kolejne cechy, o których Altman pisze i które charakteryzują gatunek, to na pewno dualizm. Świat filmów gatunkowych jest prosty, jest klarowny i jest oparty na przeciwieństwach. I takie bardzo charakterystyczne opozycje w westernie, no to dobro i zło, dzika natura, cywilizacja, może to być też w mniejszym takim zakresie świata przedstawionego podział na bandytę, szeryfa, na Indianina, białego osadnika i tak dalej. Kolejną cechą jest nostalgiczność. Film gatunkowy, w tym western szczególnie, dokonuje pewnej mitologizacji świata przedstawionego, idealizuje przeszłość, proponuje widzowi wizję świata, w której postacie posługują się pewnym kodeksem moralnym i dzięki temu my chętniej partycypujemy w oglądzie tych filmów. Western jest szczególny w tym sensie, że zyskał wielką popularność w okresie industrializacji, kiedy ta tęsknota za obrazami dziewiczej natury była większa niż zazwyczaj i wpływał na takie ukonstytuowanie świadomości widza, przedłużenie jego tożsamości, czy też umożliwia mu taki fikcyjny powrót do podstaw tej kultury i partycypacji w tej kulturze. Kolejną cechą jest, szóstą już, symboliczność. Symboliczność westernu polega na tym, że kino wymyśliło, oponowało do perfekcji pewien rodzaj skrótów myślowych o charakterze wizualnym, audiowizualnym, które rozpoznajemy bezbłędnie poprzez ogląd wielu filmów i na ich podstawie określamy, dowiadujemy się, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Jeżeli widzimy na przykład zbliżenie kolta w kaburze albo szyny kolei żelaznej biegnące przez pustą prerię, no to możemy się spodziewać, że to są te symbole wyróżniające western. Cechą siódmą jest funkcjonalność. Funkcjonalność, jak pisał Altman, spełnia życzenia i odpowiada na oczekiwania odbiorców. To jest o tyle ważne, że według tego rodzaju postrzegania kina gatunkowego, które było udziałem Ricka Altmana, uważał on mianowicie, że gatunki Hollywood odpowiada na presję społeczną i odpowiada na zapotrzebowanie widzów. Tym samym, wiedząc, że mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jest żywym organizmem, które rekonfiguruje swoją tożsamość, jest osadzone w pewnym tyglu przemian społeczno-kulturowych, przemian ekonomicznych, przemian politycznych czy historycznych, te oczekiwania się zmieniają. Gatunek nie jest czymś stałym, raz danym, jest rodzajem aktu komunikacyjnego, gdzie intencje nadawcy, a w kontekście tego okresu historycznego mówimy o przemyśle hollywoodzkim, są zależne od horyzontu oczekiwań odbiorców, czyli widzów, którzy po prostu odrzucają pewnego rodzaju proponowane wartości w filmach, bądź się aprobują. Jack Shadoyan, nawet amerykański filmoznawca, który pisał taką monografię na temat kina gangsterskiego Dreams and Dead Ends, pisał wręcz, że gatunki są kulturowymi zwierciadłami społeczeństw. Jest jeszcze jedna sprawa związana, dlaczego to mówię? Mówię o tym, ponieważ łatwo jest, szczególnie na bazie zaprezentowanych fragmentów, stwierdzić, że niczym bohaterka deszczowej piosenki grana przez Debbie Reynolds, jeżeli obejrzy się jeden taki film, to tak jakby widziało się je wszystkie. Szczególnie jest to łatwo stwierdzić w tej dobie okresu klasycznego, kiedy Hollywood wszelkie środki stylistyczne podporządkował dramaturgii i opowiadanej historii. Natomiast western faktycznie miał swoje odcienie, miał swoje niuanse, reagował na przemiany świata, którego po prostu był częścią. Specjalnie pokazałem Państwu właśnie przebitki w tych ujęciach z doliny Monument Valley, ponieważ no nie wiem, mi się tak wydaje, że jeżeli kojarzymy to miejsce z czasopism, książek, zdjęć, to na pewno kojarzymy je też z westernów. I mi się wydaje, że to jest takie miejsce będące ikoną wizualną westernu, ale okazuje się, że tak naprawdę wykorzystywał je tylko John Ford. Pierwszy raz wyeksponował to miejsce w Dyliżansie w 1939 roku i to on związał postrzeganie tego miejsca właśnie z westernem. To, co czasem sprawia, że western wydaje nam się archaiczny, to też kwestia naiwności przedstawianych historii. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że często mamy do czynienia ze świadomą idealizacją świata przedstawionego w tych filmach. Wiąże się to częściowo z tym, co francuski krytyk i miłośnik amerykańskiego kina André Bazin napisał o westernie. Mianowicie napisał on, że western jest filmem amerykańskim w dosłownym tego słowa znaczeniu. Oczywiście miał tutaj na myśli zarówno rodowód, ponieważ western jest faktycznie filmem, który powstał na gruncie amerykańskim, który mocniej niż inne gatunki wykorzystał język filmu, żeby oddać ruch i dynamikę. Niemniej Bazinowi chodziło też o coś innego, mianowicie o to, że Amerykanie, naród, który był tworzony przez wieloetniczne, wielokulturowe społeczeństwo, nie miał swoich korzeni w takim znaczeniu, w takim sensie, w jakim miały je narody europejskie. Nie miał ani takiej literatury, nie miał swoich mitów, a dodatkowo społeczeństwo, które tworzyło, wielokulturowe społeczeństwo, które tworzyło ten naród, wymagało stworzenia mitu. Do tego najlepiej nadawał się okres podboju Dzikiego Zachodu, okres pionierów, gdzie western, często się to porównywało do Odysei, wprzęgał jakby tę strukturę narracyjną w ważne dziejowe wydarzenia, budowę linii kolejowej, słupów telegraficznych, przeprawę Mississippi, wielkich spędów bydła, tylko że żeglarze z mieczami przy bokach zamieniali się w kowboi z koltami u pasa. Western właściwie nie odwoływał się do mitu stworzenia, tylko w pewien sposób ten mit konstytuował, stwarzał go. Bardzo wielu badaczy uważa, że mit jest istotą westernu. Z tym się wiąże jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie western ukazuje postęp cywilizacyjny. Postęp cywilizacji, cywilizacja rozumiana w sposób kumulatywny, gdzie jej ostatecznym jakby kształtem jest nadanie materialnych cech wielkości i przeświadczenia o tym, że nasi przodkowie zapewnili nam najlepszy z możliwych krajów, w którym żyjemy jako społeczeństwo i możemy mieszkać. Western po prostu obrazował tę migrację ludności na zachód i zawłaszczanie tego dzikiego zachodu. To jest też łatwo zrozumiałe w kontekście struktury westernu, ponieważ w 1969 roku Jim Kitses, amerykański filmoznawca, opublikował taką bardzo ważną książkę, która nosiła tytuł Horizons West. I on określił w tej książce strukturę westernu, która tak naprawdę określała świat przedstawiony i podzielił ten świat na dwie antynomie, przeciwstawne sobie opozycje, na świat cywilizacji i świat dzikiej natury. Jakby dążność cywilizacji w świecie westernu, dążność cywilizacji i taki przyczynek tego postępu określa w westernie społeczność osadników, miasteczka, ludzi, którzy są określani przez instytucje, którzy żyją we wspólnocie, których określają przepisy prawa, i przeciwstawił to dzikiej naturze, która opierała się na indywidualizmie, na przemocy, na przywiązaniu do tradycji i patrzeniu w przeszłość. Co ciekawe, do świata dzikiej natury należeli właśnie między innymi w westernie bandyci. Oni nie chcieli doprowadzić do tego, żeby społeczność miasteczka należycie funkcjonowała. Byli zapatrzeni w przeszłość, to znaczy nie chcieli tych zmian cywilizacyjnych. Byli też indywidualistami, którzy nie liczyli się z przepisami prawa. W westernie jeszcze bardzo ważną cechą takiej społeczności jest iluzja. Ona określa taki brak samoświadomości społeczności. To znaczy te wschodnie wzorce, które są przenoszone na zachód, nie pozwalają się dalej rozwijać, ponieważ społeczność jest bezbronna względem tej przemocy bandytów czy Indian. I dlatego społeczność potrzebuje bohatera. Bohater w westernie jest również mieszkańcem świata dzikiej natury, ale posiada, co wielu krytyków zauważało, imperatyw moralny, który sytuuje go po stronie dobra i pozwala mu używać przemocy w granicach świata, która tę przemoc legitymizuje. On może to zrobić, bo to jest jedyny warunek, żeby popchnąć ten proces cywilizacyjny do przodu. Taka jest rola mniej więcej bohatera w westernie. Wiedząc, że służy siłom dobra, nie musi strzelać nikomu w plecy, staje do pojedynku na jasno określonych zasadach i honorowo rozprawia się ze złoczyńcą. Jako że jest indywidualistą i jest niezależny, dlatego zazwyczaj w westernie nie zostaje razem z członkami wspólnoty, tylko usuwa się w cień, odjeżdżając do jakiegoś mitycznego gdzieś tam, by dalej walczyć o sprawiedliwość w innym przyczółku cywilizacji. Oczywiście należy pamiętać, że społeczność jest w westernie często rozwarstwiona i ten obraz cywilizacji jawi się czasem jako zło konieczne. Ale pamiętajmy, że western jest gatunkiem populistycznym i ci, którzy najczęściej, kolokwialnie mówiąc, obrywają, to urzędnicy, prywatnicy, politycy. Western zna te przypadki od bardzo dawna. Jeżeli państwo oglądali Diligence, to na pewno kojarzą postać człowieka z prawej strony, Gatewood Bunker, który akurat w tej scenie zatroskany kondycją obywateli żąda nowych przepisów prawa i nowego pojęcia sprawiedliwości, a tak naprawdę defrauduje pieniądze obywateli i ucieka z nimi z miasteczka. Również na zasadzie kontrastów, pewnego rodzaju miałkość pewnych przedstawicieli cywilizacji była pokazywana. O, przepraszam. Buffalo Bill Williama Wellmana, proszę zobaczyć, jak bardzo skontrastowana jest jego dumna sylwetka z przedstawicielami rządu siedzącymi u jego boku. Ten kadr pominiemy. Natomiast jeśli chodzi o sam postęp cywilizacyjny, jego legitymizację, Western wypowiadał się o niej jednoznacznie właściwie do samego końca okresu klasycznego. W 1962 roku powstał taki film, właściwie panegiryk, będący syntezą Westernu, wówczas chyba najdroższy Western doby klasycznej. Jak zdobywano Dziki Zachód? Film trwający ponad 3 godziny i ukazujący krzewienie oświaty i takich prądów cywilizacyjnych przez różnych ludzi związanych ze środowiskiem traperów, kawalerii, zwykłych osadników. A to, co podkreśla właśnie ten wymiar kumulatywny tej cywilizacji, wiązało się z ostatnimi właściwie kadrami z tego filmu, gdzie narrator patetycznym głosem Spencera Tracy'ego opowiadał, jak to ląd został zagospodarowane, przeciwności pokonane, no i ostatecznie z takiego surowego krajobrazu Dzikiego Zachodu, przepraszam, nie mogę się przyzwyczaić, dokonywana była stopniowa zabudowa. Komunikacja, połączono wschód i zachód, co jest bardzo symbolicznym aktem, by na końcu te symbole tej potęgi uwidocznić w najmocniejszy sposób. Jeżeli chodzi o samą dramaturgię westernu, właściwie do lat 30. ukazywano te procesy w westernie w takiej formie awanturniczo-przygodowej. I na początku lat 30. wielkie wytwórnie wycofały się z produkcji westernów. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wielkie klapy finansowe filmów takich jak Cimarron i The Big Trail. I właściwy kształt westernu przywrócił mu dopiero John Ford wspomnianym Diligence'em. Diligence stał się takim archetypem dla twórców westernów, wzorem do naśladowania na następne, można powiedzieć, dwie dekady. Co się z tym wiązało? Przede wszystkim zasługą Forda było pogłębienie portretów psychologicznych bohaterów. I to, jak Janusz Skwara określił, dodanie do tej takiej, do tej formuły Odysei, gdzie migrujący na zachód stykali się z różnymi przygodami, pokonywali je na swej drodze, dodano jeszcze wątki, które Skwara skojarzył z Iliadą, to znaczy wątek osaczenia, niepokoju, gdzie w tytułowym Diliżansie ujawniały się różnego rodzaju predylekcje tych postaci, gdzie zawiązywały się animozje bądź przyjaźnie, gdzie cała ta warstwa emocjonalna i psychologiczna znajdowała swoje ujście. Western Forda też był ważny z tego względu, że jako pierwszy w tak mocny sposób zaznaczył te ciemniejsze strony społeczności, szczególnie przez ukazanie grupy bigotek, które doprowadzały do wygnania prostytutki i zapijaczonego lekarza. Oczywiście grana przez Claire Trevor prostytutka okazywała się być dziewczyną o głębim sercu, a zapijaczony lekarz, którego kreował Thomas Mitchell, zresztą rola Oscarowa, okazywał się być człowiekiem wszelkich cnót, sumiennym i odważnym w miarę potrzeby i w krytycznych sytuacjach. Wytwórnie chciały chciały ułożyć pieniądze na westerny, natomiast jeżeli chodzi o sam kontekst historyczny, to w latach wojny nie powstało wiele tych westernów, które są dzisiaj często wspominane. Wiązało się to z tym, że Hollywood zwrócił się w stronę frontu. Od 1941 roku, a później od czasu przystąpienia do wojny, gatunkiem, który zdominował filmowy przemysł amerykański, było kino wojenne. Niektóre gatunki podległy rekonfiguracji. Kryminał zamienił się w kino szpiegowskie i westerny realizowały model eskapistycznej, niezobowiązującej rozrywki. Jedną próbę, bardzo ciekawą, po latach docenioną jako jeden z mocniejszych dramatycznych filmów lat 40. podjął William Wellman. Poza tym wysokobudżetowym kinem wojennym, istniały też w Hollywood filmy, które bardzo mocno nawiązywały do, to były filmy antynazistowskie, nawiązywały do polityki krajów faszystowskich i w związku z tą polityką, jako że Hollywood bardzo, bardzo był zawsze czuły na rasizm, czuły się w obowiązku, w tych filmach przedstawiać proces, zgubny proces ideologiczny, czy proces kłamstwa, jakie ma kłamstwo na pewnego rodzaju postawy ludzkie. W kinie amerykańskim często dotyczyło tych podstawowych komórek społecznych. To była głównie rodzina. Takim przykładem znanym była Śmiertelnie groźna burza Franka Borzeggi z 1940 roku. I bazując na podobnym wzorcu, taki film zrobił również William, nakręcił również William Wellman. Mowa tutaj o zdarzeniu w Oxbow. Fabuła filmu punktem wyjścia była wieść zamordowania pewnego farmera, na co społeczność miasteczka solidarnie postanawiała wymierzyć sprawiedliwość domniemanym zabójcom, dopadała ich w liczbie 3 i wieszała na pobliskiej gałęzi. Co się okazywało? Siłą sprawczą była plotka, ponieważ faktycznie postrzelony farmer przeżył, a społeczność powiesiła niewinnych ludzi. Co jest w tym filmie szczególnie ciekawe w kontekście tej struktury westernowej, to, że główni bohaterowie, ludzie z natury dobrzy, a tutaj widzą Państwo Henry'ego Fonda na pierwszym planie, nie robili przez większość filmu nic, okazując bierność nietypową dla bohatera pierwszoplanowego, natomiast społeczność dokonywała aktu, i to aktu skrajnie haniebnego, co zupełnie przewartościowało tę strukturę westernową. No i film w związku z tym wyszydzeniem ideologii totalitarnych miał jeden bardzo ciekawy akcent, wreszcie się udało. Otóż ukazywał postać murzyna, kaznodziei ulicznego, który był traktowany protekcjonalnie przez członków tej społeczności. I ta postać była ciekawa z tego względu, dlatego że jeżeli chodzi o mniejszości etniczne, to w westernie i nie tylko w westernie Hollywood często stosował taką strategię paternalizmu, niczym czuły ojciec, pozwalał im się spełniać w z góry przewidzianych funkcjach, zawodach, na przykład w roli służby czy stajennych. A tutaj sytuacja się odwróciła. Ten bohater był pierwszym, który stawał w obronie skazanych. Właściwy western taką dojrzałą formę dopiero zyskał po wojnie, też w związku z takim nurtem kina realistycznego. Jak wypowiedział się William Wyler wówczas, wojna nauczyła nas lepiej rozumieć świat. Po zobaczeniu trupów obozów w Dachau nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi. I dlatego musimy stwierdzić, że Hollywood nie odzwierciedla świata i czasów, które przeżywamy. To był co prawda nurt marginalny. Nadal powstawały westerny ze śpiewającymi kowbojami, westerny muzyczne, komedie westernowe. Niemniej western, ten, który został przez kim zapamiętany, to dzieło reżyserów autorów, a nie reżyserów rzemieślników. Pamiętajmy, że doświadczenia lat wojny były cały czas świeże. Dodatkowo Stany Zjednoczone znalazły się w takim punkcie historii, w którym społeczeństwo było niepewne jutra. Mamy tutaj za pasem konflikt, wojnę amerykańsko-koreańską, mamy tutaj zagrożenie związane z zimną wojną. Weston również aplikował tego rodzaju problematykę i wykorzystywał, i twórcy wykorzystywali je afiliatywnie, związując się z pewnego rodzaju obozami politycznymi w swoich filmach. Jeżeli miałbym określić tendencje, które charakteryzowały Western w latach po wojnie, no to można by wskazać dwie: mitologizacyjną i demitologizacyjną. Mitologizacyjna zasadzała się na tych samych wartościach, które były typowe dla westernu przedwojennego. Konstytuowała rolę wspólnoty i tym bardziej podkreślała związek wspólnoty opartej na wartościach chrześcijańskich, a także stawiała bardzo często pean kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych, odwołując się do takich instytucji, które doprowadziły do formowania społeczeństwa i odwołując się do instytucji, które uformowały to społeczeństwo. W czasach niepokoju taką metodę mitologizacyjną stosował głównie John Ford. To jest przykład jego filmu Miasta Bezprawia. Ford chyba poza Frankiem Caprą był, no jeśli nie jedynym, to jeden z niewielu reżyserów, którzy tak mocno podkreślali rolę wspólnoty w swoich filmach. I ta wspólnota zawsze miała prymat nad jednostką. Znane są przypadki, w których jego bohaterowie musieli opuścić świat wspólnoty albo wręcz ginęli, dlatego że nie wyrażali woli uczestnictwa w życiu wspólnoty. Nie wyrażali z jednego powodu. Teraz może to uproszczę, ale powiem wprost, nie tańczyli. Christopher Garbowski bardzo mocno podkreślił rolę tańca w filmach Johna Forda. I proszę zwrócić uwagę, że w produkcji Miasto Bezprawia 1946 roku obywatele przyszłego miasta Tombstone tańczą u stóp makiety kościoła. Garbowski napisał wprost, że to jest pewnego rodzaju uświęcenie ich wzajemnych relacji w duchu tych wartości chrześcijańskich. Z drugiej strony konstytuuje też przyszłą świątynię, która nie staje się pustą fasadową budowlą, ale zapowiada braterstwo tej społeczności, która ma miejsce, żeby się gromadzić i wyrażać poprzez nią. Drugą taką tendencją, drugą tendencją, która była obecna w westernie, była tendencja demitologizacyjna. Ona zaczęła ujawniać ciemne strony tego postępu cywilizacyjnego i dotykała tak naprawdę trzech kwestii. Dotykała kwestii bohatera westernowego, niezwykle go pogłębiając, jego psychologię. Krytykowała często społeczność, a przede wszystkim dokonała rewizji wizerunku Indianina. To jest drugi kadr z tego Miasta Bezprawia. Tutaj natomiast Państwo widzą złamaną strzałę Delmera Davesa. Ten film był wyjątkowy pod wieloma względami, dlatego że przede wszystkim był taką humanistyczną rozprawą o potrzebie pokoju i koegzystencji, którą rozumiano jako metaforę koegzystencji ludzi wszelkich kultur, wyznań i religii. Ale wyjątkowy był z tego względu, że agent do spraw Indian, Tom Jeffords, którego kreował James Stewart, z prawej strony widoczny, był tutaj właściwie zrównany z wodzem Apaczów Cochisem. Jeff Chandler, który kierował postać Cochisa, był pierwszym, otrzymał pierwszą taką rolę, tak wyeksponowaną i zrównaną pod względem metrażu z rolą Jamesa Stewarta. I to, co tutaj widzimy, nie jest przeciwstawieniem tych postaci, ale służy ich wyrównaniu. Podobne oświetlenie, podobne kadrowanie. To ujęcie pojawia się kilka razy w trakcie trwania całego filmu. Tutaj doszło też do znaczącego przewartościowania, dlatego że działający na rzecz pojednania Indian i białych, oczywiście partycypowali bohaterowie w różnego rodzaju tragediach, niemniej Krytyce tutaj zostało poddane rasistowska biała społeczność miasteczka Tucson, która nazywała w pewnej scenie filmu Jeffersa miłośnikiem Indian, zdrajcą i próbowała dokonać na nim linczu w biały dzień, próbując powiesić na głównej ulicy miasteczka. Film znalazł sporą liczbę naśladowców i pozostawił spory oddźwięk, ale zdarzały się też inne przypadki. Tu mamy do czynienia z Grotem Strzały Charlesa Marquisa Warrena. Film uchodzi z jeden z najbardziej rasistowskich westernów w latach 50., gdzie plemię Apaczów zostało przedstawione jako banda krwiożerczych dzikusów. Doszło nawet do tego, można o tym przeczytać w książce Johna Lenihana, że utożsamiano tutaj Apaczów z komunistami. W tej scenie akurat zrzucał swój kapelusz grający Indianina Jack Palance i mówił, że cywilizacja białych chciała mnie wyedukować. Myślała, że jestem białym człowiekiem, ale ja nigdy nie będę białym człowiekiem. Podkreślano szczególnie rolę tych słów, mówiąc, że jest to tak naprawdę apel związany z możliwą infiltracją niepożądanego elementu na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest jeszcze inna ważna kwestia, dlatego że mimo iż Indianom przydano takiego waloru etnograficznego, badano ich kulturę, różnorodność, zwyczaje, to jednak tutaj też obecny był swoisty paternalizm Hollywoodu, dlatego że pokazywano niby drugą stronę konfliktu spoza cywilizacji, co już było dużym osiągnięciem, dlatego wiadomo, że jeżeli w tym początkowym okresie klasycznym westernie Indianie byli utożsamiani z taką masą, która nie była zindywidualizowana, stanowiła ona tylko element atrakcji. Było kolejną przeszkodą na drodze tego postępu, którą należało pokonać. Natomiast tutaj, mimo wszystko, doceniając wartości humanistyczne filmów Davisa i innych, no trzeba wspomnieć, że kreowały gwiazdy Hollywood. Tutaj widzimy akurat Jacka Palance'a, Burt Lancaster jako Masai w Wojownik Apaczów w ostatniej walce Apacza, Roberta Aldricha z 54, Anthony Quinn z Buffalo Billa roku 44, no i Debra Paget ze Złamanej Strzały. No to była wiodąca tendencja. Drugim tym czynnikiem, o którym wspomniałem, było to przydanie psychologizmu bohaterowi westernu. W 1954 roku Robert Warshaw napisał taki tekst Człowiek Zachodu, gdzie na bazie analizy filmów przedstawił ewolucję westernowego bohatera. Warshaw napisał o tym, czego wcześniej we wcześniejszych westernach nie było. To znaczy bohater, mimo że był samotnikiem, był też opanowany przez melancholię. Z czym to się wiązało? Wiązało się to z tym, że według Warshawa bohater oczywiście walczył o prawo i porządek, ale w rzeczywistości bronił swojego wyobrażenia o sobie w świecie, który na takie wyobrażenie pozwalał. Wyobrażenie człowieka, który nie poddaje się konwenansom, który jest samoświadomy, jest samowystarczalny. W momencie, kiedy western zaczął ukazywać ten świat cywilizacji, świat opanowany przez cywilizację, gdzie linie telegraficzne czy szyny kolejowe no, zaczęły przecinać ten świat dzikiej natury, człowiek zachodu nie miał po prostu już dokąd wracać, stawał się niepotrzebny. Tendencje wyrażające ten niepokój społeczny znalazły tutaj ówczesnej Ameryki znalazły tutaj spory odzew w westernie lat późnych 40. i 50. Człowiek Zachodu był już jednostką, która nie miała nic wspólnego z akrobatycznymi wyczynami, uśmiechniętymi twarzami pierwszych kowbojów, był zmęczony walką, zdawał sobie sprawę, że czyny, które stały się jego udziałem, zjednały mu wyłącznie wrogów. I tak naprawdę nie miał już do czego wracać. Bardzo często, poza tym, że opuszczał w epilogu filmów miasteczko, żegnał się też z życiem. No to taką egzemplifikacją jest Jim Ringo z Gregorym Peckiem Henry'ego Kinga. Bohater kończył tutaj zastrzelony na głównej ulicy przez pewnego młodziana i to strzałem w plecy. Młodzian, który chciał udowodnić tym samym swoją zdolność i możliwość zostania asem rewolwerowym, zostawał potraktowany na sam koniec stwierdzeniem bohatera, w którym nie tylko przebrzmiewała gorycz za utraconym życiem, ale też konotowała pewnego rodzaju wiedzę związaną z drogą, jaką obiera człowiek Zachodu. Człowiek Zachodu, który stosuje przemocy. Bohater Peka, Jim Ringo, mówił tutaj: w normalnych okolicznościach chciałbym, żeby cię powiesili, ale mam nadzieję, że będziesz kąpał się w splendorze chwały jeszcze przez jakiś czas. Chcę, żebyś przekonał się, jak to jest być największym asem Zachodu i mam nadzieję, chłopcze, że przekonasz się o tym niebawem. Drugim reżyserem, który bardzo mocno skupiał się na psychologii postaci i to za sprawą jego filmów uformował się taki typ westernu, podtyp westernu psychologicznego, był Anthony Mann. On jak nikt inny opisywał bohaterów, którzy byli owładnięci emocjami i destrukcyjnymi rządzami, czy to cielesnymi, czy to materialnymi. Zrealizował z Jamesem Stewartem 5 westernów. Naga Ostroga była pewnego rodzaju syntezą tych filmów. Nowym tego westernu było to, że antagonisty, granego tutaj przez Roberta Ryana, praktycznie w każdym aspekcie górowała nad głównym bohaterem. Nie można powiedzieć, że to był western w jakiejś mierze rewizjonistyczny, ponieważ zakończenie tych westernów były klasyczne, struktury fabularne też, natomiast to, co się na poziomie osobowości tych bohaterów ujawniało, było dosyć niekonwencjonalne. Ten uśmiech, który widzimy tutaj, nie znikał z twarzy Roberta Ryana przez cały film. Górował nad bohaterem Stewart intelektualnie, górował pod względem sprytu i manipulował wszystkimi tutaj zgromadzonymi, co jest bardzo znaczące. Bohater, który tutaj rozwija list gończy, a gdzie widnieje informacja o pokaźnej nagrodzie za jego głowę, $5,000, odwija to, ponieważ otrzymuje ją od Ryana. Bohater Stewarta, bohater pozytywny, o tym nie wspomina. Tu się już zaczyna proces manipulacji i to jest też bardzo ważne w związku z tym, jak w filmach Manna ujmowana była przyroda. Ona już nie była takim elementem wizualnym, czysto wizualnym, tylko ona odpowiadała za stany emocjonalne i charakteryzowała bohaterów. Znamienne, że w prologu filmu, kiedy bohaterowie na chwilę przed tym osaczają Ryana, strzela do nich z samego szczytu wysokiej skały. On ma znaczyć, pokazać, że on będzie nad nimi tak naprawdę górował przez cały film. Filmy, które dzisiaj Państwo zobaczą, tak naprawdę wyrażają te dwie tendencje. Jeżeli chodzi o Rzekę Czerwoną Howarda Hawksa, jest to western ze wszechmiar tradycyjny, dlatego że pokazuje w swoim temacie, jego tematem jest wielki spęd bydła, pokazuje mężczyzn zgromadzonych przy tym zajęciu, twardzieli, którzy uczestniczą w tej konkretnej przygodzie. Pojawia się też tam też wątek działania ku wspólnemu dobru, ponieważ mamy, nie chcę Państwu za dużo zwracać, ale o tym się już Państwo dowiecie na samym początku, mamy tutaj kryzys mięsny, istnieje w kraju zapotrzebowanie na mięso, no ale cel wędrówki znajduje się po prostu w innym stanie. Także tu jest masa elementów klasycznego westernu, ale film jest ciekawy dlatego, że związany jest ze stylem samego Howarda Hawksa. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na to, że Hawks, który był uznawany za afirmatora kina dla twardzieli i sam tworzył filmy, jak wielu krytyków wspominało, o prawdziwych mężczyznach, wiele takich swoich z postaw, które towarzyszyły mu w jego życiu, przemycał na ekran. Mamy tutaj do czynienia z dwoma bohaterami, kreowanymi przez Johna Wayne'a i Montgomery'a Clifta, młodzika i człowieka już dojrzałego wiekiem, z których jeden uosabia te wartości starego Dzikiego Zachodu, związane z wiarą we własne możliwości, z tą samą świadomością, a drugi jest człowiekiem skłaniającym się do pewnego rodzaju konformizmu, skłaniającym się do przyjęcia zasad nowego świata i otwarcia nowe możliwości. Jeżeli Państwo będą oglądali ten film, to może uważnie, to mogą zwrócić uwagę, że bohater, którego kreuje Wayne, sprawia wrażenie nieco apodyktycznego. Niemniej trzeba pamiętać, że Wayne kreuje tutaj postać profesjonalisty, ze wszechmiar profesjonalisty, który raz założony cel postanawia wypełnić. To samo cechowało Howarda Hawksa, który nawet przy produkcji własnego filmu, kiedy dowiedział się, że jego syn został bardzo poważnie ranny w wypadku, nie przerwał zdjęć, tylko kontynuował je do końca wyznaczonego czasu, ponieważ jako profesjonalista uznał, że tak po prostu należy zrobić. Hawks prezentował w swoich filmach mikroświaty, gdzie ludzie współpracowali ze sobą i pokonywali przeciwności własnymi siłami. I bardzo ważną u Hawksa częścią składową, nie tylko w westernach, ponieważ on odnajdywał się w każdym gatunku, było pojęcie to, które Robin Wood, autor monografii o Hawksie, określił mianem szacunku do samego siebie. Postaci u niego zyskiwały szacunek poprzez heroiczny czyn, którego powstydziły się w przeszłości, albo wypełniając swoje zadanie do końca. Co jest typowe także dla Hawksa, to, że nad wszystko inne cenił prymat opowieści. Hawks zapytany kiedyś, co wyróżnia wielki, dobry film, odpowiedział, że 3 świetne sceny i żadna zła. Był też autorem takiego powiedzenia, kiedy zapytano go, co wyróżnia dobrego reżysera, no to Hawks odpowiedział, że to jest taki reżyser, który nie wnerwia widza. Czyli mamy do czynienia z przejrzystym opowiadaniem filmowym. Zresztą chyba Orson Welles w rozmowie z Peterem Bogdanowiczem stwierdził, że John Ford był wielkim poetą, natomiast Hawks był wielkim prozaikiem. Co oczywiście było ze wszechmiar komplementem. Co jest też ważne w filmach Hawksa, Robin Wood wspominał w swojej książce, że rozmawiając z Hawksem i mówiąc, że analizuje jego filmy i poświęca im dużo czasu, Hawks był szczerze zdziwiony. On to uznawał za rozrywkę, swoje filmy za czystą rozrywkę i dziwił się, że ktoś może do nich wracać. Co się z tym wiąże? Hawks uważając, że jeżeli jakiś element sprawdzi się w filmie, to warto go po prostu powtórzyć. Dlatego jest w jego filmach występuje masa takich wątków autotematycznych, zasadzających się też i na samej ikonografii. Proszę spojrzeć, tutaj jest postać Waltera Brennana z Rzeki Czerwonej. I przynajmniej jeśli chodzi o kapelusz, mamy tutaj podobne rozwiązanie w Brio Bravo Howarda Hawksa. To jest również obecne w strukturach narracyjnych, dlatego że bohater Rzeki Czerwonej narzeka w pewnym momencie filmu na swoją chromą nogę, co za tym idzie w Rio Bravo jest już po prostu kuternogą, jak pogardliwie określają go postaci. To też zresztą element obecny w filmach Hawksa. Profesjonalista wypełnia swoją robotę do końca i nie baczy na wszelkie przeciwności. W Wysokim Niebie jest scena ucinania palca, ponieważ ucinania palca Kirkowi Douglasowi, ponieważ mamy do czynienia z zagrożeniem gangreną. No i scena jest cała w humorystycznym tonie utrzymana. Tu jeszcze Państwu tylko opowiem. Hawks był znany z bardzo takiej... Z jednej strony robił kino absolutnie po swojemu, też ze względu na to, że często był producentem swoich filmów, mógł sobie na to pozwolić, a z drugiej miał bardzo dobry kontakt ze swoimi aktorami. Tutaj Państwo obserwują Waltera Brennana, który grał zazwyczaj postaci charakterystyczne, drugoplanowe i grał postaci starsze niż był w rzeczywistości. To wiązało się z tym, że w 1932 roku miał bardzo poważny wypadek i stracił znaczną część uzębienia. No i ten brak uzębienia spowodował, że grał zazwyczaj rolę sympatycznych staruszków i wątek tych zębów sztucznej szczęki się tutaj przewija kilkakrotnie w tym filmie, co jest też pewnego rodzaju komentarzem. Jeżeli Państwo nie znają tego aktora, to mogę jeszcze dodać, że poza Danielem Day-Lewisem i Jackiem Nicholsonem jest to jedyny, który otrzymał 3 Oscary za role drugoplanowe w tych filmach. No i tutaj kolejny przykład, Rzeka Czerwona. Proszę zwrócić szczególnie uwagę na frędzle skórzanej kurtki, zdaje się, że z koźlej skóry i strzelby. Ten sam aktor, Arthur Honeycutt w Eldorado, z 66 roku. Także Western Hoaxes pod tym względem klasycznej Rzeka Czerwona jest chyba jednak najbardziej westernowym z jego westernów. To znaczy ten wątek migracji, tego spędu bydła jest tutaj obecny, ale to, co charakterystyczne, wszelkie akcje, które popychają ten film do przodu, są wynikiem działalności bohaterów. Reszta jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, no dodatkiem do tego spektaklu. W samo południe Freda Zinnemana jest już kończąc, jest już zupełnie innym filmem. Jest to film, do którego przylgnęła łatka nadwesternu. Tym terminem również posłużył się André Bazin, kiedy stwierdził, że western zaczął się po II wojnie światowej wstydzić swojej istoty i wzbogacał swoją treść o treści polityczne, o treści społeczne, o treści psychologiczne. Punktem wyjścia w rozwoju akcji w samym południu jest wieść, która spada na miasteczko Huddleville, jego mieszkańców, mówiąca o tym, że groźny przestępca Frank Miller, który poprzysiągł zemstę głównemu bohaterowi, pojawi się w miasteczku dosłownie w samo południe. I tak jak Hawksa można by nazwać wielkim prozaikiem, Zinnemana należy nazwać wielkim dramaturgiem, dlatego że co wspomogło wydźwięk tego filmu, to fakt, że zastosowana tu została zasada trzech jedności. Pominięto w ogóle ten aspekt świata dzikiej natury. Czas ekranowy w samo południe odpowiada niemal w zupełności czasowi trwania filmu. I poza prologiem cała akcja filmu toczy się w granicach wewnątrz tego miasteczka Huddleville. Film jest interesujący też z tego względu, że trudno jest mówić o samym południe, żeby za dużo nie zdradzić, ale muszę powiedzieć tylko o tym, bo to jest bardzo ważne. Bardzo często mówiono tutaj, że tak naprawdę Will Kane nie walczy z bandytami, ale zmaga się z bohaterami społeczności. Proszę zwrócić uwagę szczególnie na scenę w kościele, które się tu rozegra, jak różne jest to miejsce, jakie konotuje wartości w stosunku do tych, które przedstawiał swojej zmitologizowanej rzeczywistości John Ford. I drugim zabiegiem, który jest bardzo ważny w samo południe, no to jest zastosowanie montażu synchronicznego. Otóż montaż synchroniczny jest tym typem montażu, który przedstawia wątki zachodzące absolutnie równocześnie i komplementarne względem siebie pod względem dramaturgicznym. To znaczy oglądamy jeden wątek, którym jest poszukiwanie sprzymierzeńców do walki z bandytami przez Willa Kane'a, podczas gdy drugi prezentuje oczekujących bandytów na stacji. Zastosowanie tego montażu jest stosowane z żelazną konsekwencją do momentu przybycia pociągu na stację i proszę zwrócić uwagę, bo to jest absolutnie kultowa scena zawierająca 17 chyba ujęć, jak ktoś policzył, kiedy ulegają te cięcia montażowe natężeniu, doprowadzając może nie teraz, ale kiedyś widzów do stanu wrzenia. Ostatnia kwestia, o której chciałem wspomnieć, czyli ta afiliacja polityczna. Wówczas film był wyprodukowany w 1952 roku. Do 1954 roku na terenie Stanów Zjednoczonych działała prężnie komisja do badania do spraw działalności antyamerykańskiej, który przewodził republikański polityk Joseph McCarthy. Wtedy rozpoczął się ten niechlubny okres polowania na czarownicę. McCarthy został powołany na swój urząd z tego względu, że miał jakimś swoim prewencyjnym działaniem zapobiec infiltracji rządu przez komunistów, a celem ataku stało się prężnie działające środowisko artystyczne, ponieważ uznano je za opiniotwórcze. Wielu osobom złamano wtedy kariery, wielu musiało wyjechać z kraju, ulegało pomówieniom, na przykład no, takimi, którzy musieli wyjechać, byli Edward Dmytryk i Charlie Chaplin. Co ważne, ta atmosfera niepokoju i opuszczenia, samotności, która jest obecna w tym filmie, jest bardzo mocno związana właśnie z tym okresem, dlatego że Carl Folman też musiał opuścić Stany Zjednoczone. Scenariusz ukończył, natomiast premiery doczekał już w Wielkiej Brytanii i mówił, że film można odczytywać jako alegorię epoki makartyzmu, gdzie społeczeństwo jest konformistyczne, gdzie człowiek, jednostka jest opuszczona i zdana na siebie. No i doszło nawet do tego, że John Wayne i Howard Hawks absolutnie ten film zdyskredytowali i byli jego najzacieklejszymi wrogami. Wayne nawet powiedział o scenarzyście Folemanie, że cieszę się, że mogłem pomóc opuścić temu człowiekowi nasz kraj. I tym mało optymistycznym akcentem zakończę. Dziękuję bardzo i życzę udanego seansu.